Będziesz czynił żadnej rzeźby. To temat naszej dzisiejszej katechezy. Przypomnę, że rozważamy pierwsze przykazanie. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko. Ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służyć. Jest napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawać pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. To dwa fragmenty z Pisma Świętego, z Księgi Powtórzonego Prawa, jak również z Księgi Ewangelii według Świętego Mateusza, które wprowadzają nas w pierwsze przykazanie. I tutaj w ramach tego artykułu rozważyliśmy Panu Bogu swemu będziesz oddawać pokłon i będziesz mu służyć. To właśnie tutaj rozważaliśmy na temat wiary, nadziei i miłości. Potem w drugim takim ważnym tematem było Jemu samemu służyć będziesz. Trzeci, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I ostatni, czwarty punkt, nie będziesz czynić żadnej rzeźby. Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia, skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej jakąkolwiek rzecz. Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. On jest wszystkim, lecz jednocześnie jest on większy niż wszystkie jego dzieła. Stworzył je bowiem Twórca piękności. Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać obrazy, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo wcielone, jak wąż miedziany czy Arka Przymierza i cherubiny. Opierając się na misterium Słowa wcielonego, VII Sobór Powszechny w Nicei, 787 rok, uzasadnił w kontrowersji z obrazoburcami kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży przez swoje wcielenie zapoczątkował nową ekonomię obrazów. Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które zabrania bałwochwalstwa. Istotnie, cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Cześć oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia to następująco. Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają. Będziesz miłować Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko. Panu Bogu swemu będziesz oddawać pokłon. Adoracja Boga, zanoszenie do Niego modlitw, oddawanie należnej Mu czci, wypełnianie przyrzeczeń i złożonych Mu ślubów są aktami cnoty religijności, które wchodzą w zakres posłuszeństwa pierwszemu przykazaniu. Obowiązek oddawania Bogu autentycznej czci odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Człowiek powinien mieć możliwość swobodnego wyznawania religii prywatnie i publicznie. Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Przejawia się on w bałwochwalstwie, jak również w różnych formach wróżbiarstwa i magii. Wystawianie Boga na próbę w słowach lub czynach, świętokradztwo i symonia są grzechami bezbożności zakazanymi przez pierwsze przykazanie. Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu. Podstawą kultu świętych obrazów jest misterium wcielenia Słowa Bożego. Kult ten nie sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu. Samemu Bogu służyć będziesz. Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas, pokazał nam swoje prawdziwe oblicze. Kto widzi Syna, widzi również Ojca. A zatem w Jezusie Chrystusie każdy, kto mógł dotknąć, mógł zobaczyć Jezusa Chrystusa, który w ciele stał się jednym z nas, mógł zobaczyć Boga. Którzy są moimi braćmi i siostrami? To ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego. Błogosławiony jest łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Tak, ale również błogosławieni są ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego. A zatem pełnienie woli Ojca, posłuszeństwo Ojcu, oddawanie czci, a jednocześnie postawa uwielbienia względem Boga, to te postawy, które charakteryzują człowieka wierzącego, który wie, kim jest Bóg i jakim jest Bóg, który jako miłość, jako pokój, jako sprawiedliwość, jako dobroć, jako miłość, miłosierdzie objawia się nam. Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus Chrystus, który stał się jednym z nas, nie zniósł żadnego z przykazań. I dziś rozważamy przykazanie pierwsze i zatrzymujemy się: nie będziesz czcił żadnej rzeźby. Słowo cześć musi nas odnieść do czwartego przykazania. Czcij ojca swego i matkę swoją. Jest to cześć uzależniona. Jest to cześć związana z tym, na ile rodzice są odzwierciedleniem tego, kim jest Bóg. Bóg, który w Trójcy Świętej realizuje, ukazuje i jest w relacjach źródłem wzajemnej miłości i wspólnoty, ten Bóg uzdalnia człowieka, sprawia, że człowiek żyje nade wszystko we wspólnocie, gdy jako mężczyzna i kobieta, łącząc się, stają się jednym ciałem i z tej więzi miłości, więzi osób i zjednoczenia osób rodzi się życie. Powołany do życia jest człowiek jako owoc tej miłości i temu obrazowi wspólnoty osób, rodzicom, należna jest cześć. Dlaczego? Dlatego, że stają się i ich zadaniem jest we współpracy z łaską Bożą i z tym, kim są z natury i do czego są uzdolnieni, być odzwierciedleniem miłości Boga, wspólnoty osób w Trójcy Świętej. Dlatego czwarte przykazanie zobowiązuje nas, by oddawać cześć rodzicom, którzy realizują ten Boży zamysł względem siebie, zamysł względem człowieka jako mężczyzny i kobiety i względem ludzkości. Podobnie słyszymy w pierwszym przykazaniu: nie będziesz czcił żadnej rzeźby, czynił żadnej rzeźby, chociaż oddajemy cześć obrazom. Dlatego, że są dla nas odzwierciedleniem, są dla nas ukazaniem tej rzeczywistości, która jest wymiarem obecności Boga pośród nas, a jednocześnie ukazują nam prawdę bądź prawdy przypominające nam, kim jest Bóg w swoich przymiotach, w swoich atrybutach, w swoich imionach, prawdach, ponieważ objawił się nam i ukazał jako Bóg we wspólnocie osób, jako delikatny powiew, jako natchnienie, jako miłosierdzie, jako stwórca, jako odkupiciel, jako zbawiciel, jako nauczyciel, jako droga, prawda, życie, jako orzeźwienie, jako sprawiedliwość. I wtedy różnego rodzaju obrazy, rzeźby ukazują nam Boga. Jeżeli zatrzymamy się też nad ikoną, nad obrazem, to zobaczymy, że prawdziwa ikona Jezusa to ta, którą Jezus pozostawił na chuście Weroniki. To ta, którą Jezus pozostawił w sercach, w sumieniach, w umysłach tych, którzy mogli zobaczyć. Albo tych, którzy choć nie widzieli, to uwierzyli i zatrzymują się przed tajemnicą Krzyża Świętego. Zatrzymują się przed tajemnicą Jezusa modlącego się w Ogrójcu. Zatrzymują się przed tajemnicą chrztu Pana Jezusa. Zatrzymują się również przed tajemnicą wesela w Kanie Galilejskiej, tajemnicą Jego narodzenia, Jego wcielenia, tajemnicą Jego spotkania z Janem Chrzcicielem w łonach ich matek. Zatrzymują się przed tajemnicą Boga w Jezusie Chrystusie ofiarowanego w świątyni, przed Symeonem, Anną, z Józefem, Maryją. Zatrzymują się w tajemnicy Jego odnalezienia, ale również biczowania, ciernie Mu koronowania, drogi krzyżowej, wspomnianego ukrzyżowania, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, zesłania Ducha Świętego. I zatrzymują się również przed tajemnicą tych, którzy przez posłuszeństwo wierze stali się Jego braćmi i siostrami, ale również stali Mu się tak bliscy jak Jego matka. Którzy są moimi braćmi? Oto matka Twoja. Którzy jest moją matką? Ci, którzy pełnią wolę. Najpełniej wolę Boga wypełniła Maryja, zawsze dziewica, pełna łaski. Dlatego nie dziwi nas fakt, że czynimy obrazy, rzeźby, figury ukazujące Matkę Najświętszą w tajemnicy jej posłuszeństwa Bogu, w tajemnicach, które przypominają nam wypełnienie się w Maryi figur ze Starego Testamentu. Dlatego nie dziwi nas, że jest różą duchowną, że jest wieżą Dawidową. Nie dziwi nas, że jest ukazana jako pocieszycielka, jako nieustająca pomoc. Nie dziwi nas, że jest ukazywana jako ta, która wskazuje na Jezusa. Że jest ukazywana nam w testamencie krzyża jako ta, którą Jan otrzymał, a w Janie otrzymali wszyscy uczniowie, wszyscy ochrzczeni, wszyscy wyznawcy Chrystusa jako swoją matką, matkę, by oddawać jej cześć. Ale oddając jej cześć, oddajemy cześć temu, którego matką stała się, bo Maryja zawsze ukazuje na Jezusa. Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie dziwi nas zatem fakt, że gdy spoglądamy na Jezusa i Jemu oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie, bo godzien jest baranek wszelkiej czci, wszelkiej chwały, wszelkiego uwielbienia, to również zatrzymujemy się nad braćmi i siostrami Jezusa, którzy nie są braćmi przez więzy krwi, ale przez więzy posłuszeństwa Ojcu, pociągnięci są przez Jezusa Chrystusa tym zachwytem wobec Ojca i Jemu pragną oddawać cześć i chwałę. I są to postaci świętych, którzy znowu ukazują nam, przypominają prawdę o tym, jak dobrze jest służyć Bogu, jak dobrze jest być wiernym i czuwającym, nieustannie gotowym z lampą i zapasem oliwy na przyjście Pana. To są ci, którzy uwierzyli, ale uwierzyli i żyli zgodnie z tym, co zostało im objawione i zgodnie z tym, co zostało zapisane i podane do wierzenia i do wypełnienia. I czuwali wytrwale na modlitwie i w życiu przepełnionym czynami ewangelicznymi, czynami, o których mówimy, że osiągnęli je w stopniu heroicznym, czyli stali się żywą Ewangelią pośród nas, stali się żywym odzwierciedleniem, żywym obrazem tego, co Jezus uczył, w tym wszystkim, co Jezus nakazał, byśmy, naśladując Go, stali się realizacją nowego przykazania, które On nam pozostawił, byśmy wzajemnie miłowali się tak, jak On nas umiłował. Dlatego oddajemy cześć zarówno wyznawcom, zarówno męczennikom. Oddajemy cześć tym wszystkim, którzy żyjąc na tym świecie stali się wypełnieniem woli Boga i obrazem, znakiem Jego miłości i owocnej współpracy z Nim na drodze do osiągnięcia zbawienia. A zatem nie będziesz czynić żadnej rzeźby, której oddawałbyś cześć i w niej pokładałbyś nadzieję. Figury i obrazy nie są dla nas amuletami, nie są czymś, co da nam bezpieczeństwo i zapewni nam jakąś taką atrakcyjność czy gwarancję poczucia, że jest wszystko w porządku i zaspokoi nasz głód Boga, jeżeli w tej rzeźbie pokładać będziemy nadzieję, jeżeli w tym obrazie, ale są dla nas odniesieniem do rzeczywistości, którą przedstawiają. Są dla nas odzwierciedleniem tej prawdy, którą żyli, którą osiągnęli w stopniu najwyższym, najbardziej możliwym do osiągnięcia przez nich samych, biorąc pod uwagę ułomność ludzkiej natury, a jednocześnie biorąc pod uwagę siłę współpracy człowieka z łaską Bożą. Nie zatrzymują na sobie, ukazują nam, jak żyć należy, by stać się obrazem Boga w świecie, by stać się znakiem Boga w świecie, by powiedzieć: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie klękaj przede mną, ale klękaj przed tym, który uzdolnił i powołał do osiągnięcia świętości. Zatem, klękając przed krzyżem, klękając przed figurą Jezusa, Maryi, świętych, klękając przed wyobrażeniem Ducha Świętego czy samego Boga, nie oddajemy czci i szacunku tej konkretnej, zmaterializowanej formie, ale oddajemy cześć i chwałę tej prawdzie, którą ta figura, ten obraz przedstawia, odwołując się do osoby Boga, który jest Ojcem, Synem, Duchem Świętym, jednym i jedynym Bogiem, poza którym nie ma żadnego innego Boga, jest Bogiem we wspólnocie osób. Oddajemy cześć i chwałę tym, którzy swoim życiem wypełnili powierzone im przez Boga zadanie i misję. Byli oddanymi Bogu i spoglądamy na nich jako na osoby, które żyjąc, żyły Bogiem, a dla nas żyjących są świadectwem i odniesieniem się do tego, byśmy żyli Bogiem na co dzień.